Ewangelia, to otwórzmy Ewangelię. Według Marka. Rozdział. Może ktoś zgadnie? 14. No. Może komuś przyszedł na myśl 14 rozdział. Wiem, że ktoś wiedział o 14 rozdziale. Tutaj. Pewnie. Ale jeszcze ktoś. Dobrze, 14 rozdział od 3 wersetu przeczytamy. Kto ma swoje słowo, to bardzo dobrze. Kto nie nosi słowa, to taki pit, nie powiem co. W każdym razie warto jest nosić słowo ze sobą, ponieważ robimy dwie rzeczy naraz. Będę to powtarzał. Słuchamy i czytamy, czyli dajemy sobie większe szanse, że zapamiętamy to, co jest napisane. Mało tego, dajemy większe szanse Bogu, aby przemówił do nas. Dlatego bardzo jestem zadowolony z tych wszystkich, którzy mają słowo dzisiaj ze sobą. Może być elektroniczne, teraz w modzie elektroniczne słowo, także ważne, żeby duchowo wkraczało do naszego wnętrza. No więc 14 rozdział, werset podawałem już, czy nie? Od 3, dobrze. A gdy on był w Betanii, oczywiście chodzi o Pana Jezusa, w domu Szymona Trędowatego siedział przy stole. Przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż 300 dynarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Będą opowiadać na pamiątkę, co ona uczyniła. Czego Pan Jezus to powiedział? Dlaczego Pan Jezus powiedział, że będziemy opowiadać to, co ona zrobiła w przyszłości? I wiecie, i to, co Pan Jezus powiedział, sprawdziło się. Zobaczcie, my dzisiaj to opowiadamy. My dzisiaj mówimy o tym. I na całym świecie, gdzie zgłoszona Ewangelia, jest wspominana ta kobieta. To jest niesamowite. Ale dlaczego Pan Jezus chciał, abyśmy usłyszeli to, co ta kobieta zrobiła, abyśmy to zobaczyli? Bo wiecie, usłyszeć to jest jedno, ale my potrzebujemy też zobaczyć oczami wyobraźni, jak to wyglądało. Co tam się wydarzyło? Dlaczego to było takie ważne, że Pan Jezus powiedział, że gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Wiecie, i to jest ciekawe, nie? Wieczerze spożywamy na pamiątkę Pana Jezusa, a tu mamy wspominać na pamiątkę tej kobiety. Co takiego było wyjątkowego w tej kobiecie, że mamy naśladować to, co ona zrobiła? Albo co mamy się uczyć od tej kobiety? Co ona takiego powiedziała wyjątkowego, albo co zrobiła? Kiedy głębiej wczytamy się, to nie bardzo słyszymy, żeby coś mówiła. Ona się w jakikolwiek sposób zachowała, który sprawił, że Pan Jezus to powiedział, co powiedział. Więc co było wyjątkowego? Temat naszego kazania dzisiejszego jest taki. I to jest przekrój tego, o czym będę mówił. Oddanie, trwanie i kochanie. Od i cała tajemnica. Oddanie, trwanie i kochanie. Od i cała tajemnica. Sprawdźmy te 3 punkty. Sprawdźmy oddanie, trwanie i kochanie. Co Pan Jezus mógł zobaczyć? Co mógł zobaczyć w jaki sposób mógł zobaczyć oddanie u tej kobiety. I kiedy zwrócilibyśmy uwagę na to, co ona zrobiła, ona miała flakon olejku. To jest flakon z olejkiem. Ale ona miała troszkę inny flakon. Tam był troszkę inny olejek. To był olejek nardowy. Wyjątkowo cenny olejek. Wiecie, ten olejek nardowy najprawdopodobniej mógł być sprowadzony z Indii lub południowej Arabii do Izraela. W rodzinie taki olejek mógł być przechowywany jako symbol zamożności. Wyobraźcie sobie. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie powiedzieli tak, przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. 300 denarów to roczna pensja. Jeżeli ktoś tutaj zarabia 20 tysięcy koron miesięcznie, to w ciągu roku 240 tysięcy koron wychodzi. Dobrze? Tam policzyłem, czy nie? Załóżmy, że jest to kasa na czysto. Za 240 tysięcy koron można niezłe auto kupić. A ona przyniosła takiej wartości olejek nardowy. Wiecie, i to nie było tak, że otworzyła. Wiecie, tu mamy taką... Możemy otworzyć i posmarować kogoś. Lecz alabastrowy słoiczek, którym ona przyniosła, ona rozbiła. To znaczy, że on już później do niczego się nie nadawał. To był jednorazowy akt. Jednorazowym aktem poświęciła 240 tysięcy koron. Zrobiła taki jednorazowy akt dla Jezusa. Wiecie, ten olejek, którym namaściła Pana Jezusa, ta niewiasta, służył do namaszczania ludzi zmarłych lub także był wyrazem uwielbienia. I wiecie, tu mamy z dwoma rzeczami naraz do czynienia. Ona zrobiła coś do przodu oraz oddała chwałę Jezusowi. 300 denarów, 240 tysięcy koron lub jakby ktoś chciał po polsku, to 120 tysięcy złotych. W Polsce za 120 tysięcy złotych można lepsze auto kupić niż w Norwegii. Chciałbym wam powiedzieć, że Pan Jezus mógł zobaczyć tutaj oddanie i miłość, która kosztuje. Miłość ma cenę. I tutaj widzimy, jaką cenę miała miłość dla tej kobiety. Miłość do Pana Jezusa. Można przez jej dar zobaczyć, jak kochała Jezusa. A wonność tej miłości, czyli wonność tego olejku, można było poczuć. I czy to nie było tak, że tylko Pan Jezus czuł ten zapach. Ten zapach było czuć w całym domu, poza domem. Mi się wydaje, że Pan Jezus, bo to było krótko przed Jego śmiercią krzyżową, krótko przed Jego pojmaniem, On pachniał tym olejkiem wtedy, kiedy Go pojmali. To nie znaczy, że Pan Jezus się nie mył. Ale myślę sobie, że ta zawartość i ta gęstość tego olejku była tak intensywna, że ten zapach było czuć. To było niesamowite, co ta kobieta zrobiła. Jeżeli Pan Jezus mówił, że będzie się o niej mówiło, to czego moglibyśmy się nauczyć od tej niewiasty? No przede wszystkim oddania. Oddania, które przynosi wyjątkowość. Kiedy ktoś odchodzi z tej ziemi, bliski, to zastanawiamy się po jego śmierci, może krótko, może jeszcze z tydzień, może jeszcze rok, może latami. Wszystko zależy od człowieka, czy wystarczającą ilość miłości daliśmy tej osobie. Gdzie kiedy masz wrażliwe sumienie, to najprawdopodobniej jedno z pierwszych pytań ci przyjdzie. Czy dałem temu człowiekowi wystarczającą ilość miłości? I mi się wydaje, że ta kobieta pod tym kątem zrobiła wszystko, co mogła. Ona nie miała tego pytania, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany. Bo ona dała wszystko to, co miała cenne. Ona poszła na całość. Ona nie kalkulowała. Ona nie kalkulowała na tej zasadzie, że tyle Panu Bogu, ale tyle dla siebie jeszcze trzeba zostawić. Nie kalkulowała. Ona poszła na całość dla Jezusa. To było ukazanie miłości oraz emocji, jaką miała do swojego Pana. Słowo Boże mówi, że od nas zależy, jakim będziemy naczyniem. Możemy być naczyniem do celów zaszczytnych lub do pospolitych. Bóg mówi o cenie, czyli jeżeli dasz cenne rzeczy z siebie, będziesz wyjątkowym naczyniem. Czyli jeżeli oddasz się, będziesz wyjątkowym naczyniem. Jeremiasza 15:19, taki tekst jest zapisany. Nie otwierajcie, możecie później sprawdzić. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Chcielibyśmy mówić do innych to, co Bóg chce, aby im powiedzieć. Chcemy mówić do innych to, co Bóg chce im powiedzieć. Chcemy być dla innych ustami Bożymi. Czyli nie chcemy strzelać obok. Chcemy wypowiadać z Bożego serca słowa. Ale Pan Bóg mówi, że jest cena. Potrzebujesz dać ty najpierw to, co cenne. Bez tego, co pospolite. Co jest cenne dla nas? Co jest wyjątkowe? Bóg mówi, daj to, a będziesz moimi ustami. Więc Bóg mówi o cenie. Bóg mówi także o owocu oddania. 2 Tymoteusza 2:21. Jeżeli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Słowo Boże tutaj mówi, że twoje poświęcenie do celów wyjątkowych, twoje poświęcenie i zachowanie siebie czystym sprawi, że przyjdzie plon. To nie będzie tak, że ty oddasz się i nic z tego nie będzie. Ty oddasz się i przyjdzie plon. Więc oddanie przynosi wyjątkowość. Mimo to, że mówi o cenie, ale przynosi wyjątkowość, bo przynosi wyjątkowy plon. Miłość kosztuje. I objawia się często w emocjach. I tutaj te emocje pozwoliły rozbić tej kobiecie flakonik z cennym olejkiem. Wiecie, emocje nieraz wyrażają małżonkowie w stosunku do siebie. I też rozbijają cenne talerze. Z miłości, z radości, wdzięczności, nie wiem z czego. Ale wiecie, chyba nie o taką emocję tutaj chodzi. Chodzi tu o emocję, która sprawia, że jestem gotowy uczynić wiele i nie kalkulować. Co mógł Pan Jezus jeszcze zobaczyć? Myślę, że to, co Pan Jezus zobaczył, oprócz oddania tej niewiasty, to zobaczył, jak ona trwała przy Nim. W jaki sposób mógł Pan Jezus to zobaczyć? A ponieważ myślę, że ta informacja jest ukryta w tym, co ta kobieta zrobiła. Ponieważ ona zobaczyła coś, czego nie widzieli uczniowie. Ona w swoich myślach i w swoim sercu poszła dalej niż uczniowie. Ona zobaczyła, ponieważ miała otwarte serce. Ale co ona zobaczyła? Co zobaczyła niewiasta? Ona zobaczyła pogrzeb Jezusa. Mało tego. Zobaczyła to, że nikt nie namaści Jezusa na pogrzeb. Ona była jako jedyna. Nikt nie zdążył tego zrobić. Dlaczego to zobaczyła? Mimo to, że uczniowie byli blisko Jezusa, tego nie widzieli. Ona idealnie wyczuła moment. Dlaczego? Myślę, że był to efekt bliskiej obecności Pana Jezusa w jej życiu. Ona trwała blisko przy Nim. On był dla niej istotny. On był dla niej ważny. Jeżeli Pan Jezus mówi, że o niej będzie się mówić, to co ta lekcja uczy? Ona mówi nam, że kiedy będziemy trwali przy Bogu, będziemy mieli otwarte duchowe uszy. Kiedy będziemy blisko Jezusa, to Duch Święty otworzy nam uszy duchowe. I będziemy widzieć więcej, słyszeć więcej, odczuwać więcej. Mało tego, będziemy robić rzeczy, których nikt, kto nie zna Jezusa, nie będzie robił. Może będziemy dziwni dla ludzi wokół, ale my będziemy to robić, bo będziemy z Nim trwali i będziemy widzieć coś, co inni nie widzą. Będziemy patrzeć się poza zasłonę. W tym fragmencie nie widać, kto to był, ale kiedy czytamy Ewangelię Jana, która najprawdopodobniej opisuje ten sam moment, dowiadujemy się, że była to Maria, siostra Marty i Łazarza. I kiedy spojrzymy się na życie Marii i te fragmenty, które są w Słowie Bożym o niej opisane, to widzimy, jak możemy przeczytać to w Łukasza 10:38-42, jak Maria, kiedy Pan Jezus był u nich w domu i nauczał, to Marta krzątała się wokół swoich potrzeb, wokół potrzeb wszystkich, biegała, coś załatwiała, organizowała, przynosiła jedzenie. A co robiła Maria? Maria się... Co robiła? Tak, siedziała u stóp Jezusa Chrystusa i była wpatrzona w Jego oblicze i słuchała Jego słowa. Bliskość. Ona siedziała u nóg i słuchała Jezusa. Przykład Marii pokazuje, co przynosi bliskość Jezusa do naszego życia. I bardzo ważna uwaga w tym momencie to nie jest jednorazowy akt. Miłość do Jezusa to nie jednorazowy akt. To akt trwania przy Nim. To trwanie dzień po dniu, krok po kroku. To bycie na dobre i... Jak ten film brzmi? Na dobre i? Na złe. Bycie na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Więc możemy od niej się nauczyć w tym punkcie, że trwanie przy Jezusie otwiera nasze duchowe uszy i możemy widzieć i słyszeć więcej niż wszyscy dookoła. Ale to trwanie potrzebuje być niejednorazowym aktem. Zaprosiłem Jezusa do swojego życia i dalej idę swoją drogą. Uczyniłem Go swoim Panem i dalej jestem Panem swojego życia. Uczyniłem Go swoim Królem i sam siedzę na tronie. Tak to ma wyglądać? Maria tutaj, niewiasta akurat w tym fragmencie, pokazuje, że to On jest na tronie. On jest Królem. On jest Panem. A ja jestem przy Nim. Co jeszcze Pan Jezus mógł zobaczyć? myślę, że mógł zobaczyć jeszcze szczególną miłość do siebie. Co robiła Maria? Co robiła ta niewiasta? Ona, kiedy dokonywała tego czynu, nie zwracała uwagi na opinię ludzi. Ona nie zwracała opinii na osąd ludzki. Ona naraziła się na oburzenie. Bo oni się oburzyli między sobą. Jaka strata olejku! Szemrali. Sprawiali jej przykrość. I to, kochani, posłuchajcie, to nie był świat. To byli bliscy Jezusa. To byli uczniowie Jezusa. Oni sprawili przykrość tej kobiecie. Witajcie w domu. Nieraz w kościele będzie ktoś, kto będzie myślał i działał inaczej, niż my sobie to wyobrażamy. I co? I już jest powód do dyskusji. Tymczasem ten fragment uczy nas cicho, spokojnie. Zaufajmy Bogu. Ona przezwyciężyła krytycyzm z miłości do Jezusa. Co to jest krytycyzm? To jest nieprzyjazne, nieuprzejme lub oskarżające uwagi na temat drugiej osoby. Przeczytam wam opinię doświadczonego doradcy chrześcijańskiego, który po 40 latach pracy jako doradca doszedł do wniosku, rozmawiając z osobami, którym udzielał porady. Posłuchajcie, co on powiedział. Krytycyzm wywołał więcej nieszczęść, rozbił więcej małżeństw, zniszczył więcej dzieci i zatrzymał rozwój większej liczby osób niż jakikolwiek rodzaj broni znanej człowiekowi. To zrobił krytycyzm. Wiecie, i nie jesteśmy wolni od tego. I ten fragment pokazuje, że uczniowie Jezusa nie byli od tego wolni. Krytykowali tą kobietę. Ale co złamało krytycyzm w jej życiu? Co sprawiło, że ją to nie zabiło? Miłość do Jezusa. Bo ona nie robiła tego ze względu na to, żeby ją ktoś zaakceptował, ale robiła ze względu na to, że kochała Jezusa. Dlatego tu jest rewelacyjna lekcja dla nas. Nie wszyscy będą ciebie kochać i nie wszyscy będą akceptować to, co mówisz lub robisz. Ale jeżeli nie chcesz, aby cię to załatwiło i złamało, kochaj Jezusa i rób, co uważasz dla Niego jest najlepsze. Wtedy przejdziesz to. Wtedy przełamiesz to. I wtedy zmienią się ludzie, którzy są wokół ciebie. Bo myślę, że perspektywa postrzegania Marii zmieniła się za parę dni. Za około 10 dni, kiedy wrócili myślami do tej historii, zobaczyli, Maria zrobiła coś wyjątkowego. To ona widziała więcej niż my. To ona zobaczyła więcej. Ona więcej dostrzegła. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Więc ona przełamała krytycyzm. I oczywiście na pozór mogło wydawać się, że zabrakło jej miłosierdzia do ubogich. Lecz widzimy tutaj ekonomię zdrowego rozsądku kontra ekonomii miłości. Często ekonomia miłości nie wygląda jak ekonomia zdrowego rozsądku. Ona troszkę inaczej funkcjonuje. Na innych falach funkcjonuje. Można powiedzieć tutaj, że miłość jest rozrzutna. Bo taka jest miłość. Nie patrzy się na koszta. I taką miłość reprezentowała ta kobieta. Więc czego my moglibyśmy się od niej nauczyć? Ona pokazała szczególną miłość do Chrystusa. Czego możemy się od niej nauczyć? Że miłość rodzi poczucie bezpieczeństwa. Pierwszy list Jana 4,18. Zapisane mamy takie słowa. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Kiedy będziesz kochał Jezusa, kiedy będziesz kochał Boga, to ta miłość usunie lęk przed krokiem, który masz postawić. Przed tym, co tobie mówią. Prawdziwą miłość usuwa lęk. Barclay, komentator Nowego Testamentu, powiedział takie słowa. Miła woń dobrego uczynku trwa na wieki. Miła woń dobrego uczynku trwa na wieki. I tutaj widzimy miłą woń dobrego uczynku, które zrobiła Maria. I to, zobaczcie, przez wieki powtarzamy. I to pójdzie, i to poszło za nią przed tron Boży. I to jest dla nas przykład, co my mamy robić. Co mamy robić ze względu na Jezusa Chrystusa. Ta woń pójdzie z nami na wieki. I zrodzi poczucie bezpieczeństwa, ponieważ to jest prawdziwa miłość, a prawdziwa miłość daje poczucie bezpieczeństwa. I wtedy nie będziesz się bał, co inni powiedzą. Wtedy nie będziesz się przejmował. Czy ci wyszło, czy ci nie wyszło. Robisz z miłości do Jezusa wielkie rzeczy. Przypowieści Salomona 29-25. Tam mamy takie słowa. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Czyli kiedy boimy się opinii ludzi, to jest tak, jakbyśmy byli sparaliżowani i związani. Tak, jakby ktoś złapał nas w sidła i nic nie możemy dalej zrobić. To robi lęk przed ludźmi. I widzimy tutaj, Maria pokonała ten lęk. Ale dlaczego? Dlatego, że kochała Jezusa. I wiecie, i dalej, jakbyśmy czytali przypowieści Salomona, to jest tak napisane. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Wiecie, ona kochała Jezusa, zaufała Jezusowi i przełamała się przez krytykę. A ten tekst mówi, że jeżeli będziesz się bał ludzi, to tak jakbyś sidła na siebie założył, ale jeżeli zaufasz Panu, to On ci da swoje poczucie bezpieczeństwa i nic ci te sidła nie zrobią. I widzimy tutaj w tym fragmencie i przypowieści Salomona, i tym fragmencie z Ewangelii Marka, co zrobiła ta niewiasta. Widzimy, jak Pan Jezus w 6 wersecie wstawia się za nią. Zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie, wszak dobry uczynek spełnia względem mnie. Sam Pan Jezus wstawia się za nią. On ją chroni. On zamyka im usta. Dlaczego? Bo ona mu zaufała. Zrobiła krok miłości, krok wiary. I widzimy o tym, że 1000 lat wcześniej o tym mówił Salomon. Że kto zaufa Panu, jest bezpieczny. Ona zaufała Panu i została uchroniona przez Jezusa. Bezpieczeństwo na wieki. Miała obrońcę. Jezusa Chrystusa. Podsumowanie. Po pierwsze, oddanie. W tym fragmencie widzimy oddanie. Oddanie to powierzenie się całym sercem Jezusowi Chrystusowi i to na pewno przyniesie wyjątkowość do naszego życia oraz plon. Bo jesteśmy gotowi oddać się Mu całkowicie. Po drugie, widzimy trwanie przy Jezusie. Kiedy nasze oddanie nie jest jednorazowym aktem, lecz idzie na dobre i na złe, można powiedzieć o tym, że trwamy przy Nim. A kiedy trwamy przy Nim, Słowo Boże pokazuje, że Bóg otwiera nasze duchowe uszy i widzimy i słyszymy więcej niż inni. Po trzecie, szczera miłość do Niego rodzi poczucie bezpieczeństwa. Kiedy będziemy Go kochać, to bez względu na krytykę, bez względu na słowa, bez względu na przeszkody, bez względu na lęki. On będzie się wstawiał za nami. A świadomość tego, że On będzie się wstawiał za nami, będzie przynosiła pokój i siłę do tego, abyśmy szli i zdobywali świat dla Chrystusa. Abyśmy szli i zdobywali, uwaga, samych siebie. Bo taka postawa jest przede wszystkim zdobyciem samego siebie. Dla Niego. To jest walka o siebie, o wiarę swoją, która jest tylko czynna w miłości. Dlatego dzisiaj o niej mówimy. Natomiast Pan Jezus prorokował o tym 2000 lat temu. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Kochajcie Go na całość i nie kalkulujcie. Amen.